Poranny gość Radia Zachód.
Dzień dobry Państwu, witam w Polskim Radiu Zachód. Jestem w studiu oczywiście, Marek Poniedziałek, ale nie sam, bo co to by była za rozmowa. Stanisław Iwan, wiceprezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, kłaniam się uprzejmie.
Jeszcze do niedawna przedstawiałem pana, ja i moi koledzy, jako działacza lubuskich struktur Partii Porozumienie. Czy dalej można tak mówić, czy już nie wolno tak mówić?
To się skończyło. Zrezygnowałem, jestem w tej chwili bezpartyjny, aczkolwiek oczywiście ze swoimi sympatiami, dalej jestem sympatykiem i zwolennikiem Zjednoczonej Prawicy.
I sympatyzuje pan z?
Z Republikanami oczywiście, także.
A tą sympatię na legitymację pan zamieni, czy na razie takich planów nie ma?
Na razie jeszcze nie miałem czasu, bo to szybko czas płynie, a obowiązki zawodowe inne i tak dalej. Co będzie, zobaczymy.
Nie miał pan czasu, na pewno w ostatnim czasie, bowiem uczestniczył pan w jednym ważnym wydarzeniu ekonomicznym, o tym za chwilę, ale chciałbym na początku zapytać pana o coś, co jest pana specjalizacją, jest pana domeną, to energetyka, a wszystko w kontekście sporu Komisji Europejskiej z polskim rządem w sprawie elektrowni, kompleksu właściwie energetycznego Turów, czyli odkrywka węgla brunatnego i elektrownia. Po decyzji o nałożeniu kar przez TSUE strona polska ciągle czeka na wyrok Trybunału w sprawie kopalni Turów, mając nadzieję, że będzie on korzystny. Jednak trzeba postawić sobie pytanie, czy nie jest to zbyt optymistyczne oczekiwanie. Tak uważa w sprawie Turowa europoseł profesor Zdzisław Krasnodębski. Optymizmu w tej wypowiedzi trudno szukać. Czy pan w sprawie rozstrzygnięcia co do Turowa jest optymistą, czy raczej wręcz przeciwnie?
Byłbym optymistą, gdyby rozstrzygnięcia zapadały w sposób obiektywny. Natomiast to wyraźnie widać, że po pierwsze to brak kompetencji tam w tym TSUE, to widać jak to jest pani sędzia, która pewnie zna się na wszystkim, a tak naprawdę na niczym.
No jedna osoba decyduje o 2 milionach kary dziennie.
Ale to nie chodzi nawet o 2 miliony, chodzi o stabilność systemu energetycznego Polski, o te 7% energii elektrycznej, którą mamy w systemie, o pracy dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi, w końcu powodzeniu całego tego subregionu. Także jeżeli w takim stylu będą zapadały następne decyzje, to trudno być optymistą. Natomiast jest to też ewenement, bo dotychczas nigdy zabezpieczenia nie były przed ostatecznym wyrokiem, nie były obłożone żadnymi karami finansowymi.
Właśnie, może warto to słuchaczom podkreślić, że nie mówimy o wyroku TSUE i też niektórzy dziennikarze piszą o wyroku TSUE. TSUE żadnego w tej sprawie wyroku nie wydało. Są to postanowienia zabezpieczające.
Tak, no, postanowienia zabezpieczające w postaci takiej: weźcie i wyłączcie sobie tą elektrownię. To pokazuje całą ignorancję tejże pani, która nie rozumie, na czym polega wyłączenie elektrowni i szczególnie kopalni, bo ona mówi tam, elektrownia to ją nie interesuje, niech inne elektrownie zwiększą mocę. Po pierwsze, to te inne elektrownie muszą mieć zdolności do zwiększenia mocy. Po drugie, muszą być zdolności przesyłowe, ażeby tę energię i tę moc przesłać. To nie jest takie proste, jak się tej ignorance sędzi wydaje. Natomiast wyłączenie kopalni to jest jednoznaczne z tym, że już prawdopodobnie nie udałoby się powrócić do wydobycia ze względu na to, że konsekwencją tego byłyby zmiany, jeżeli chodzi o poziomy na przykład wód gruntowych, tam pozalewanie pewnych rzeczy. Przywrócenie do pracy byłoby bardzo kosztowne albo też w ogóle niemożliwe. Ja chcę jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. W tym Turowie został zmodernizowany blok. Tam jest jeden z najnowocześniejszych bloków w tej chwili. Dopiero oddany niedawno do użytku, około 500 MW. I on jest bardzo ważny tutaj dla naszego regionu, trzeba wziąć pod uwagę. Ta linia, która zasila większość naszego województwa, 220 kV, ona bierze swój początek w rozdzielni w Mikułowej, a to jest rozdzielnia właśnie, do której prąd dostarcza elektrownia w Turowie.
Nie wiem, czy młodsi słuchacze Radia Zachód pamiętają, ale ja pamiętam jeszcze, bo taki młody już nie jestem, co to jest 20 stopień zasilania.
A no pan właśnie. Pamięta? No więc właśnie, to jest, okazuje się, że jeżeli były już takie czasy, ja to pamiętam też jako już starszy człowiek, że za komuny szczególnie i to było w ten sposób, że no, szastano energią, nie było żadnej oszczędności energii, mieliśmy za małe moce produkcyjne i w związku z powyższym przychodził taki nakaz, że jest 20 czy któryś tam stopień zasilania i pewne fabryki, pewne dziedziny przemysłu musiały stawać. To generowało znowu nadzwyczajne straty. No, no, proszę sobie wyobrazić, że w obecnych czasach, gdy no, większość tego przemysłu, czy cały prawie przemysł no, gospodarką rynkową się kieruje, prawda? Każda godzina, a niektóre nowoczesne technologie to są takie, że nawet na ćwierć sekundy, na jakiś bardzo króciutki czas, jak się wyłączy energię elektryczną, to cały proces technologiczny się psuje, staje i trzeba to przez bardzo długi okres czasu z powrotem uruchamiać.
Wiadomo, że ta kopalnia zlokalizowana jest blisko granicy, blisko tak zwanego trójstyku, gdzie stykają się granice Czech, Polski i Niemiec, ale może jest tak, że ta kopalnia rzeczywiście wyjątkowo paskudnie szkodzi czeskiemu środowisku naturalnemu i no, niemieckiemu.
Też. No właśnie, to jest właśnie bardzo ciekawe, bo tam samych kopalni niemieckich w pobliżu właśnie jest 3, a pewnie, to znaczy niemieckich w rękach Czechów, trzeba sobie jasno powiedzieć, jest 3. Po stronie czeskiej też jest pewnie z 5. One wszystkie są blisko granicy, bo to jest wszystko na pewnym wielkim kompleksie, na którym występuje węgiel brunatny. Tamte nie szkodzą. Ta ma szkodzić akurat. Także no tu różne są teorie też takie, no niektórzy tam mówią sobie, że są teorie spiskowe, że to jest w rękach kapitału tego czeskiego. Ten kapitał czeski jest w jakiś sposób tam, właściciele tego kapitału są powiązani ze rządem czeskim, że to wcale tutaj nie chodzi o ten lej depresyjny i tak dalej. A poza tym to weźmy tak pod uwagę, że Czesi mówią, że im się tam rzeczywiście no, wysusza ten teren. No ja to zawsze mówię tak, ja zawsze mówię w ten sposób, tak mówię, że rzeczywiście pewne straty i ograniczenia, jeżeli chodzi o środowisko, na pewno są. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to są konsekwencje zmiany klimatu. Bo w końcu jezioro głębokie pod Międzyrzeczem też nam się wysusza i to pewnie też można by było, jakby tak się uprzeć, to powiedzieć, że jest to na skutek tego, że Niemcy mają kopalnię węgla po drugiej stronie.
Dziś
i dochodzi
spotkanie
z czegoś
pewnego
tam.
Ważnego energetycznego gremium lubuskiego. Proszę więcej o tym powiedzieć.
No dzisiaj tak. Dzisiaj mamy zarząd, a potem mamy walne zgromadzenie Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki. Jest to bardzo unikalne stowarzyszenie w skali kraju, bo jest to jedyne takie regionalne stowarzyszenie. Jest do tego towarzystwa należą takie bardziej zaangażowane i wybitne osobistości związane z energetyką. Mamy również członków wspomagających w postaci firm. Działamy już...
Jakieś stanowisko w sprawie właśnie Turowa będziecie państwo podejmować? Coś, czy na ten temat w ogóle będziecie rozmawiać? Jakie są plany?
Tak, oczywiście, że ten temat na pewno będzie. Być może znajdzie się w uchwałach naszego zjazdu. My jesteśmy takim stowarzyszeniem w tym obszarze dosyć opiniodawczym, zarówno u pana wojewody, jak i u pani marszałek. Działamy w różnych zespołach, komitetach i tam swoje opinie prezentujemy. One są brane pod uwagę. Zresztą jest to dobrze widziana instytucja również z Warszawy. Mieliśmy patronaty i premiera, i marszałka, i tak dalej, więc no jest to no dla mnie ważne, no bo ja jestem też członkiem tego towarzystwa, jestem wiceprzewodniczącym, jestem wiceprezesem tego towarzystwa. Marian Babiuch, znana bardzo tutaj u nas postać w regionie, zakładał to towarzystwo.
No długoletni prezes elektrociepłowni Zielona Góra. Zmieniamy temat, bo o energetyce można by mówić z pewnością dużo, można by też mówić o tym, co czeka nas, jeśli chodzi o rachunki za prąd, bo to jest bardzo ciekawy temat. Ale zmieńmy na chwilę temat, wróćmy do wydarzenia, w którym pan niedawno uczestniczył. Konferencja organizowana przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich. Rząd Mateusza Morawieckiego chwalił się tam między innymi tym, jak przez domknięcie procedur VAT-owskich i kontroli przepływu tego podatku udało się zwiększyć jego wpływy. Jakie najważniejsze wnioski z tego spotkania, z tej konferencji?
Wnioski są takie, że wcześniej trzeba tak powiedzieć, no państwo ponosiło bardzo duże straty na skutek braku szczelności zarówno w VAT-ie, jak w akcyzie i tak dalej. Ja jako podam takie dwa przykłady, które tam były pokazane i to wcale nie przez akurat przez rząd, tylko było pokazane przez właśnie Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i przez profesora Roberta Gwiazdowskiego z Centrum Adama Smitha. W pewnym momencie okazało się, że Polska jest największym eksporterem iPhone'ów na świecie. Eksport wynosił mniej więcej 1 miliard złotych. Wiadomo, że te iPhone'y nie są w Polsce produkowane, nigdy nie były i to był eksport fikcyjny właśnie na zasadzie karuzeli VAT-owskiej. Znaczy te iPhone'y sobie były dokładnie w tym samym miejscu, natomiast faktury jakoby przekraczały granice, krążyły w ten sposób. I drugi też przykład podany przez pana Kazimierczaka, czyli prezydenta Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. W momencie, gdy został wprowadzony pakiet paliwowy, to jest sposób na uszczelnienie przemytu paliwa, no, olejów, benzyny i tak dalej do Polski, to w tym momencie okazało się, że zdolności produkcyjne naszych rafinerii były za małe o około 20%. Brakowało naraz, okazało się, że zaczyna brakować paliwa na stacjach, bo tyle mniej więcej, to się okazało, że tyle mniej więcej zostało, że tak powiem, na lewo.
Muszę to powiedzieć, bo jak mówi pan, pakiet paliwowy, oczywiście są korzyści dla polskiego budżetu i polskiej gospodarki i legalnych producentów paliw. Mm-hmm. Ale ważny element pakietu paliwowego został niedawno zakwestionowany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I wracamy do punktu wyjścia. To był naprawdę ważny element, który przyniósł budżetowi miliardy złotych.
Ale i teraz i chciałem powiedzieć, że tak, że no ta luka
VAT-owska... Czas naszej rozmowy, dobrze, ostatnie zdanie w sprawie luki.
Że luka VAT-owska sięgała około 24% całego obrotu. W tej chwili ona została na skutek wprowadzenia różnych narzędzi, przede wszystkim informatyzacji i zbudowania Krajowej Administracji Skarbowej, ona została ograniczona do poniżej 10%. I to jest rocznie, mamy więcej w budżecie około 20-25 miliardów złotych.
43 miliardy złotych nadwyżki budżetowej od tego roku. Więcej niż zaplanowano w budżecie. Taką kwotę podał wczoraj minister Kościński. I po co to wszystko tak naprawdę? Nie lepiej prowadzić politykę tak jak poprzednicy, mówić po prostu pieniędzy nie ma i nie będzie, a jest nadwyżka i jest tylko problem. Jak to podzielić?
Nie ma problemu, wiadomo.
Oczywiście,
wiadomo,
że przekornie pójdzie pytam,
na transport pójdzie 10, pójdzie na służbę zdrowia, na inne, na wsparcie samorządów też pójdą miliardy złotych, także no, to jest idea myśli demokratycznej, patriotycznej, ale też i republikańskiej. Ja tutaj o swojej sympatii dla tej myśli mówiłem właśnie, no bo to jest tak. Republikanie mówią, że nie patrzmy i nie myślmy o tym, co może nam dać Republika, w tym przypadku Polska, tylko zastanówmy się, co my możemy zrobić dla Polski.
Bardzo ciekawie się rozmawia, ale jak pan widzi, już musimy kończyć rozmowę. Dochodzi 8:30. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Stanisław Iwan, wiceprezes Kosztyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Dziękuję bardzo. Kłaniam się państwu. Miłego dnia.
Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.